Gambit Tuska. Premier kontynuuje polityczne szachy, tym razem w Sejmie. Za chwilę zacytujemy wystąpienie szefa rządu w sprawie afery hazardowej i postaramy się objaśnić sens ostatnich wydarzeń. Stany Zjednoczone w najgorszej ekonomicznej sytuacji od II wojny. Zero ksero. Nie wolno w ten sposób kopiować książek. Policjanci ostrzegają wrocławskich studentów, a my stawiamy zasadnicze pytanie. Czy warto o tok ruszyć kopię? Stały się rzeczy bardzo złe. Tak premier rozpoczął swoje przemówienie w Sejmie w sprawie afery hazardowej. Donald Tusk przed chwilą otwierał zarzuty, że nie ujawnił afery wcześniej.
Nie wierzycie w to, że Mariusz Kamiński powiedział ministrowi Cichockiemu i mnie, że ten materiał nie nadaje się do skierowania do prokuratury i że w tym materiale nie ma nic w jego ocenie, co umożliwiłoby wszczęcie takiego procesu, takiej procedury. Nie wierzycie, że to powiedział. Ale musicie uwierzyć w to, że nie skierował tego materiału do prokuratury.
Gambit Tuska, tak w nomenklaturze szachowej można określić ostatnią zagrywkę premiera. Gambit to otwarcie, w którym gracz poświęca jedną lub kilka bierek w zamian za uzyskanie lepszej pozycji. Premier w podwójnej roli jako gracz i król na szachownicy poświęcił już wicepremiera, hetmana Schetynę, ministra sportu, skoczka Drzewieckiego, szefa klubu, Wierzę Chlebowskiego, ministra sprawiedliwości, Laufra Czumę i wiceministra gospodarki, drugiego Laufra, Scheinfelda. Zagrywa ryzykownie, bo stawką partii jest jego przyszła prezydentura. Dlatego Tusk rozgrywa własną partię. Nie boi się zagrać własną partią, czyli Platformą Obywatelską. Oddaje figury i tak zagrożone zbiciem w zamian za hetmana przeciwników na politycznej szachownicy, czyli szefa CBA Mariusza Kamińskiego. Agnieszka Burzyńska wyjaśni nam teraz, jak Tusk chce zbić tę potężną figurę.
A przede wszystkim ekspresowo, aby ów najważniejszy pionek spadł z szachownicy, zanim opadnie bitewny kurz. To jednak nie będzie aż takie proste, bo o ile premier nie musi mieć zgody prezydenta na odwołanie Mariusza Kamińskiego, to powinien mieć prezydencką opinię. Nieważne, czy ta będzie pozytywna, czy negatywna, ale po prostu powinna być. A prezydent już daje sygnały, że zamierza ten proces opiniowania wydłużyć. Na razie odesłał dokument premierowi z prośbą o uzupełnienie uzasadnienia. Konstytucjonalista Ryszard Piotrowski uważa, że taka obstrukcja nic nie da, bo można odwołać szefa CBA bez opinii, jeżeli ta nie nadchodziłaby zbyt szybko. Ale na wszelki wypadek rząd rozważa też inny scenariusz, w którym kluczowe jest odebranie Mariuszowi Kamińskiemu certyfikatu dostępu do informacji niejawnych. Nie ma takiego certyfikatu, nie można być szefem CBA. I tak miejsce na szachownicy zwalnia się.
Teraz już bez przenośni. Unieważniony przetarg na sprzedaż i rozbiórkę byłej hali kupieckich domów towarowych w Warszawie. Nie wpłynęła ani jedna oferta. Kolejny przetarg z ceną wywoławczą w wysokości 5 milionów złotych ogłoszony będzie za niecałe 2 tygodnie. Odnalazła się kobieta, którą 3 napastników okradło w centrum Katowic. Sama zgłosiła się na policję. O tej kradzieży mówiliśmy wczoraj na naszej antenie. Sprawa była nietypowa, bo policjanci najpierw w pościgu zatrzymali bandytów, potem odzyskali łup, a wreszcie na koniec spotkali się z ofiarą. Blisko 170 nielegalnie skopiowanych książek znaleźli policjanci w jednym z punktów ksero we Wrocławiu. Policjanci przypominają, że nie wolno w ten sposób kopiować książek i zapowiadają kontrolę. Przed nim jednak sporo pracy, bo jak sprawdziła Barbara Sienicka, tak zwane kserówki to podstawa studenta. Basiu, tak jest o co kruszyć te kopie?
Studenci nie mają najmniejszych wątpliwości. Kserowanie dla nich jest bardzo opłacalne.
Ksero wychodzi 1/4 ceny książki, przeważnie. Zależy jakie książki. Książki specjalistyczne no są bardzo drogie, około od 70 do 100 zł. Więc ksero wychodzi później 25.
A to jak dodał Paweł, student uwaga, 3. roku prawa, czysty zysk. Co więcej, na kserowanie książek przyzwolenie bardzo często dają sami ich autorzy.
Nawet wykładowcy zostawiają na kserze książki i po prostu podchodzi się i mówi się nazwisko wykładowcy i książka jest kserowana.
I kopia książki po kilku minutach gotowa. Studenci będą więc kserować, kserują i będą więc kserować.
Jak wybór między obiadem a książką, to lepiej wybrać obiad.
Czyli odwieczny nie tylko studenta już dylemat, być czy mieć.
Teraz o książkach inaczej. Za godzinę poznamy laureata Literackiej Nagrody Nobla. Łączymy się z naszym gościem. Krytyk literacki Tomasz Fiałkowski czeka w naszym wozie satelitarnym w dworze w Goszycach koło Krakowa. To tu po Powstaniu Warszawskim przebywał Czesław Miłosz. Tu znajduje się archiwum Jerzego Turowicza. Panie Tomaszu, po poetyckich polskich noblistach Miłoszu i Szymborskiej będzie kolejny? Adam Zagajewski?
No, boję się, że nie. Chociaż oczywiście bardzo bym się cieszył. Jeszcze bardziej bym się cieszył z Tadeusza Różewicza. Ale sądzę, że...
A inne pana typy?
No moje typy takie najbliższe memu sercu to jest Claudio Magri z Włoch, Triesteńczyk, i Amos Oz, Izraelczyk, który zresztą w tym roku przewodzi na listach rankingowych.
A zobaczymy, czy to będzie Bliski Wschód, czy Europa Środkowa. Jak co roku giełda domysłów, literacka ruletka, na kogo tym razem wypadnie, słuchajcie faktów w RMF FM. Ale niestety nie samą literaturą żyje człowiek. Mówię niestety. Jeśli ktoś myśli, że to Polska ma problemy z deficytem, grubo się myli. Stany Zjednoczone znalazły się w najgorszej sytuacji od II wojny. Rozmiar dziury budżetowej przekroczył tam najczarniejsze prognozy. W studiu Faktów Ekonomicznych RMF FM jest Krzysztof Berenda. Krzysztof, jak duży jest ten deficyt?
Według Kongresu w budżecie Stanów Zjednoczonych zabrakło biliona 400 miliardów dolarów. Dla ułatwienia to 1, 4 i 11 zer. Amerykański deficyt jest 3 razy większy niż w zeszłym roku. To są właśnie skutki zbyt ryzykownej walki z kryzysem. Spadły wpływy z podatków, a Amerykanie wydawali coraz więcej pieniędzy na ratowanie gospodarki. Jak to zmieni życie zwykłych Amerykanów? Dowiecie się w popołudniowych Faktach Ekonomicznych, a pierwszym skutkiem jest spadek wartości dolara. To jedyna waluta, która teraz tanieje. W tej chwili kosztuje 2 zł 88 groszy. Drożeją pozostałe. Frank szwajcarski kosztuje 2 zł 78 groszy, a euro 4 zł 22 grosze. Z kolei na warszawskiej giełdzie wzrosty indeks WIG20 zyskuje 0,5%. Rynek czeka także na decyzję Europejskiego Banku Centralnego w sprawie stóp procentowych. Niemal wszyscy spodziewają się, że EBC nie zmieni ich rekordowo niskiego poziomu. Dla nas oznacza to jasny sygnał, że Europa zbyt wolno wychodzi z kryzysu. Żeby ten proces przyspieszyć, do życia została właśnie powołana antykryzysowa komisja Parlamentu Europejskiego. Polskim przedstawicielem będzie tam Jacek Sariusz-Wolski. O szczegółach z Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginon.
Specjalna komisja Europarlamentu ma oceniać działania antykryzysowe podejmowane przez poszczególne kraje.
Żeby jedni stosując pewne instrumenty nie robili tego kosztem innych, także Polska musi pilnować tej sprawy.
Uważa Jacek Sariusz-Wolski z Europejskiej Partii Chadeków. Komisja ma także analizować przyczyny obecnego kryzysu gospodarczego, proponować rozwiązania odbudowy stabilności na rynkach finansowych oraz zastanowić się, jak uniknąć w przyszłości podobnych negatywnych zjawisk.
Czyli, żeby żyło się lepiej wszystkim.
Fakty ekonomiczne przygotowali dziennikarze Gazety Wyborczej i RMF FM.